Pytania do księdza rekolekcjonisty, jest ich 7. Nie wiem, jak my z tym skończymy. 7 jest taką piękną liczbą. Dlaczego w 7 dni Pan Bóg stwarza świat, to też ma swoje takie symboliczne przesłanie. Liczba 7 jest liczbą perfekcyjną, doskonałą. Świat, który jest stworzony przez Boga, jest światem doskonałym. Dlatego 7 dni. I też takie odniesienie właśnie do świętowania Dnia Świętego, 7. Ukoronowaniem dzieła stworzenia jest szabat, nie? Dzień Pański, który gdzieś stoi na straży tego, żeby ten chaos nie wracał. Ale zostawmy już to, przejdźmy do pytań. 7 pytań. Pierwsze pytanie jest bardzo ważnym pytaniem, ale chyba nie trafionym do mnie. Mianowicie, jak mam znaleźć partnera życiowego? No ja się muszę przyznać, że oblałem ten egzamin, nie mam partnerki życiowej. Chociaż właściwie to, jeżeli patrzymy, że Kościół i tutaj, no to może ta partnerka to Kościół. Ale to jest wielkie i dobre pytanie, jak znaleźć drugą połowę siebie. I ja nie wiem, jak tu doradzić, pewno są bardziej osoby kompetentne ode mnie. Może ja powiem, jak nie szukać partnera życiowego. Bywa to tak, nie? Jak dziewczyna jest młoda, to mówi tak: w imię Ojca i Syna jestem piękna dziewczyna i Ducha Świętego szukam chłopca ładnego. Nie? Ale jak już czas mija, nie, a ja niczyja, nie, jaki taki byle jaki, byleby był, zmienia się modlitwa. Nie? To są dwa takie podejścia, myślę, bardzo fundamentalne i ważne. Pierwsze to nie stawiać niesamowitych wymagań. Nie ma na tym świecie człowieka idealnego i takiego nie znajdziemy. Zresztą w małżeństwie jesteście sobie dani, po to, żeby siebie nawzajem uświęcać. Są 3 cele małżeństwa. Pierwszy cel małżeństwa według Pisma Świętego jest taki, żeby było towarzystwo życiowe. Drugi jest taki, żeby było płodność, żeby była płodność, żeby dać dzieci, żeby przedłużyć rodzaj ludzki. I w końcu trzeci to, żeby się nawzajem uświęcić. To w Nowym Testamencie dochodzi ten trzeci. Wierząca żona uświęca niewierzącego męża. Dlaczego? Ponieważ są jednym ciałem. Dlatego nie szukamy ideałów, nie szukamy księcia z bajki, który przyjedzie na białym koniu, ale patrzymy, kto jest, bo może ten książę gdzieś tam puka, nie? Otwórz, otwórz, kochaneczko, ale nie. Bo jeszcze nie. A potem jest problem, bo książę pojedzie, nie? Więc dlatego to jest pierwsza rzecz. I patrzymy na co? No przede wszystkim na wnętrze. Żeby znaleźć partnera życiowego, trzeba znaleźć kogoś, kto będzie, przepraszam w cudzysłowie, nadawał na tych samych falach. Ktoś, kto będzie mnie uzupełniał, z kim się dogadam, kto będzie miał te same zainteresowania, kto właśnie. Czasami na to nie zwracamy uwagi, bierze górę atrakcyjność, wszystko się potem potoczy, a po pewnym czasie człowiek się budzi z ręką w nocniku, że tak naprawdę nic nas z sobą nie wiąże. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, no żeby nie unikać tej drugiej skrajności, byle jaki taki, byleby był, nie? No wiadomo, to też nie o to chodzi. Wiadomo, że to jest poważna decyzja człowieka na całe życie i trzeba dobrze wybrać, prawda? Czyli nie pierwsze coś, co leci nam w ramiona, ale być tutaj ostrożnym, roztropnym w tym wszystkim. Myślę, że najpiękniejszym rozwiązaniem jest jednak Panu Bogu polecić tę kwestię, żeby nam postawił właściwą osobę na naszej drodze, modlić się o to. Panie Boże, daj, żebym spotkała tego, który będzie moim umiłowanym. Panie Boże, daj, abym spotkał tą, która będzie moją umiłowaną, drugą połową, moim ciałem. Tak, to jest niesamowite małżeństwo, jest czymś pięknym. Stanowią jedno ciało, intymna więź. Żydzi wierzyli, że czas Pana Boga dzieli się na 3 części. W pierwszej części Bóg jest, sądzi świat chyba, w drugiej bawi się z Lewiatanem, czyli te wszystkie zjawiska przyrody, które są, a w trzeciej części kojarzy małżeństwa. Piękne to jest. Pan Bóg kojarzy małżeństwa. Prosić Pana Boga, żeby dał. Osobiście gdzieś tam towarzyszyłem różnym młodym ludziom i słuchajcie, to, że się czasami coś odwleka, to nie jest powodem do paniki. bo ten wymarzony jest. Znałem, towarzyszyłem komuś, kto też dziewczynie, która nie mogła znaleźć nikogo i znalazła tego, kogo miała znaleźć. Jest szczęśliwą matką, szczęśliwym małżeństwem, są ze sobą. I myślę, nie panikujmy, nie? To jest jedna rzecz. Z drugiej rzeczy pytajmy się, co Pan Bóg od nas chce. Czy rzeczywiście chce małżeństwa, może chce innej drogi od nas. To nie jest łatwe, czasami jest to bardzo trudne, ja wiem, wierzę. Wierzę niż ktokolwiek bardziej, nie? Po to jest celibat. Ktoś tak mówi, co ksiądz może wiedzieć, nie? Na temat małżeństwa, jak w celibacie żyje więcej niż wam się zdaje. Bo rzeczywiście żyjąc w czystości, człowiek rozumie małżeństwa, którym się tutaj nie układa. Rozumie samotnych. Rozumie tych, którzy nie mogą znaleźć innych. Rozumie. Poza tym też i celibat i życie w czystości absolutnie nie wyklucza macierzyństwa, czy nie wyklucza ojcostwa, wręcz przeciwnie, zakładam. Jeżeli ktoś wybiera drogę życia w celibacie, to po to, by stawać się ojcem rodzącym w sposób duchowy, matką rodzącą w sposób duchowy, dzieci oddającym się. Więc ta macierzyństwo jest w nas gdzieś głęboko, macierzyństwo, tacierzyństwo jest gdzieś głęboko w nas wpisane. Nie wiem, czy satysfakcjonuje, ale myślę tak. Natomiast jeżeli chodzi o szczegółów, no to bardziej doświadczonych bym tutaj pytał, bardziej doświadczonych. Drugie pytanie. Czy seks przed ślubem faktycznie jest grzechem ciężkim? Nie jest tajemnicą, że mało kto czeka do ślubu z pożyciem seksualnym. Sama usłyszałam od terapeutki, że teraz są inne czasy i mieć kilku partnerów seksualnych to coś normalnego, nie wspominając już o seksie przed ślubem. Ogólnie wielu psychologów i seksuologów ma inne podejście niż Kościół katolicki do spraw związanych z seksem. Jak tutaj wiedzieć, co jest naprawdę dla nas dobre? Kochani, tu nie chodzi o seks. Tu chodzi o miłość. To są dwie różne rzeczy, chociaż ze sobą związane. Seks jest dopełnieniem miłości, życia seksualnego. Jest to piękny dar, który Pan Bóg każdemu z nas daje. Ale on może być bezpiecznie użyty tylko wtedy, kiedy jest miłość. Jeżeli nie ma miłości, seks staje się instrumentalizowaniem drugiego człowieka. Czyli traktuje człowieka jako zaspokojenie moich potrzeb, jako przedmiot. Tylko jak jest miłość, może być pożycie seksualne. To znaczy Pan Bóg stwarza człowieka jako mężczyznę i kobietę po to, żeby stali się jednym ciałem. Kiedy stają się jednym ciałem, tą jedność jest dopełniana przez pożycie seksualne, nie na odwrót. Jeżeli nie ma miłości, co to jest miłość? Miłość to pragnienie dobrego ponad cenę samego siebie, więc oddanie się całego siebie drugiemu człowiekowi. Stanie się jednym ciałem. Od dzisiaj chcę być częścią Ciebie, Twoim ciałem na zawsze, dopóki żyję. Kiedy jest ta deklaracja, może być pożycie seksualne, bo wtedy ja nie traktuję człowieka jako kogoś, kto mnie zaspokaja chwilowo, czy zaspokajamy się na zewnątrz, a potem go zostawiam, kiedy go rozbudzę, ale biorę za niego odpowiedzialność. Bo gdzie jest seksualność, bardzo często wiąże się potem przywiązanie. I potem, kiedy nie ma stałej miłości i ktoś odchodzi, prędzej czy później jedna ze stron cierpi. Jest to zadanie bólu drugiej osobie. I może tu dojść do cierpienia bardzo wielkiego. I może dojść do zniszczenia czyjegoś życia. Więc nie możemy igrać z życiem drugiego człowieka. Seks jest wyrazem tego, co już zaistniało, że chcemy być jedno, więc potwierdzamy to współżyciem seksualnym. Jeżeli najpierw nie jesteśmy jedno przez decyzję bycia ze sobą do końca, współżycie seksualne jest zafałszowane, bo jest wyrażona jedność, której tak naprawdę w środku nie ma, bo nie ma tej zgody. W pożyciu seksualnym bierzemy odpowiedzialność za drugiego człowieka, nie tylko za siebie i za trzeciego człowieka. Seksualność człowieka jest dana jemu po to, aby płodził, żeby miłość była owocna, dawać życie. Jeżeli więc ja gdzieś wchodzę w życie seksualne, to nie może być, że dziecko jest wypadkiem. Bo takie dziecko, które jest wypadkiem, od początku gdzieś w sobie nosi pewne piętno bycia wypadkiem. Albo potem nie jest mu to zagwarantowane, że ma oboje rodziców. I zaczynają się te dramaty, które są wielkimi dramatami. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz w pożyciu seksualnym, widzicie, to są pytania kopalnie. To zaś chodzi o miłość. To znaczy, jeżeli chodzi o miłość, to ja mam pokochać człowieka całego, czyli nie tylko jego sferę seksualną. My nie możemy pomylić dwóch zasadniczych pojęć, mianowicie miłości z pożądaniem i z atrakcyjnością. Miłość to ja cię kocham takiego, jakim jesteś, jaką jesteś, ze wszystkim to, co masz i mamy wspólny świat, a seksualność jest elementem tego świata. W pożyciu seksualnym, jeżeli ono jest wcześniej, istnieje niebezpieczeństwo, że zafascynowanie płciowością, pięknem, atrakcyjnością, pożądaniem jest tak mocne, że przysłania nam patrzenie na inne aspekty drugiego człowieka. Stąd, jeżeli jesteśmy w mocnym pobudzeniu emocjonalnym, które jest podtrzymywane przez seksualność i pożycie seksualne, my nie powinniśmy dokonywać wyborów. Dlaczego? Ponieważ potem obudzimy się, jak się uspokoi w nas sfera seksualna, że tego człowieka i takiego człowieka żeśmy nie znali. Dlatego zanim będziemy ze sobą razem, musimy sobie zadać pytania, czy nas łączy coś więcej niż tylko seksualność. I na tym budować. W małżeństwach nie jest tak sierankowo. Są małżeństwa, które doświadczają wielu problemów z pożyciem seksualnym, bo albo mąż nie może, albo kobieta nie może. Z różnych względów. Zdrowotnych, psychicznych, nałogowych. I wtedy wchodzi pytanie, jeżeli ta sfera seksualna się zawiesi, czy ja wytrwam z tą drugą osobą. Stąd okres narzeczeństwa jest poddanie próbie tej drugiej osobie, z którą ja zamierzam związać swoje życie, czy ta osoba jest dla mnie w stanie zrezygnować ze swojej seksualności. Jeżeli chłopak potrafi dla mnie, dziewczyny, zrezygnować ze swojej seksualności ze względu na moją miłość, seksualności, która jest czymś mocnym, to mam pewną gwarancję, że mnie nie zostawi, nie opuści. Bo jest wypróbowany, on potrafi być wierny. I vice versa, jeżeli dziewczyna potrafi zrezygnować ze swojej seksualności dla chłopaka, to chłopak może mieć jakąś pewność, że ona go nie opuści, bo nie jest z nim tylko dla czczej przyjemności. Natomiast jeżeli nie ma wypróbowania w czystości, może potem dojść do głębokiego rozczarowania. Posiadanie wielu partnerów seksualnych może też rozbudzać różne fantazje i wbić się głęboko w pamięć. Pamiętajcie, że różni się psychika mężczyzny od psychiki. Ja nie jestem psychologiem. Jeżeli ja coś źle mówię, to są moje takie ludzkie obserwacje z życia i z rozmów z innymi. Nie jestem specjalistą, więc można mi zarzucić tutaj, ale myślę, że zdroworozsądkowe są pewne rzeczy, które wiem może z obserwacji kryzysów małżeństwa, które gdzieś były. No właśnie, więc tu trzeba się dokonać i spróbować, czy ja potrafię być z tym człowiekiem, czy nas łączy coś więcej, nie miłość. Seksualność jest potem dopiero tym właśnie, wbić się coś może w głowę też, nie? Pewne obrazy z poprzednich związków. I wtedy będzie problem, kiedy na przykład współżyjąc z żoną będą przychodzić obrazy z przeszłości i będę ją zdradzać, nie? Będąc z nią fizycznie, psychicznie będę zupełnie oddzielnie. Pamiętajcie, że inna psychika mężczyzny i kobiety, my jesteśmy wzrokowcami. Dużo odgrywa pamięć wzrokowa u nas, siedzi to w nas wszystko. Kobiety bardziej potrzebują czułości, bycia poczucie zaopiekowanym się. Nie? Dlatego też kolejna rzecz niebezpieczeństwa współżycia seksualnego to pewne kupczenie swoim ciałem. Nie? To często się też zdarza, że kobieta, chociaż nie czuje potrzeby, żeby utrzymać mężczyznę, będzie sprzedawać się jemu, a ten będzie ją wykorzystywać. To są dramaty, które mogą bardzo poranić. Dlatego seksualność jest piękną rzeczą, ale też płaszczyzną, gdzie jesteśmy otwarci na wiele zranień. Jak jest miłość? Dopełnieniem jest seksualność. Jeżeli ja kocham do szaleństwa drugą osobę, to nawet jeżeli by to życie seksualne mi się potem nie udało, to ja ją będę dalej kochać, bo ja nie zobowiązuję się z nią żyć do końca życia ze względu na seksualność, ale na to, że ją kocham. Seksualność jest czymś dodatkowym, często czynionym jako bożek. Nie wiem, czy jasno odpowiedziałem, czy to jest przekonywujące, ale myślę, że tak, jest problem. Tak samo jest problem z pornografią, słuchajcie. Mężczyzna potrafi się od pornografii tak mocno uzależnić, czy od samogwałtu, że później nie potrafi podjąć życia ze swoją żoną, bo widzi w nią prostytutkę. Ona będzie może ubiegać się do różnych rzeczy, nie? Ubierać się, poniżać się, żeby jego atrakcyjność i jego pożądliwość wzbudzić, ale ciągle będą pracować te obrazy z przeszłości. To jest wielkie niebezpieczeństwo. Dlatego niektórzy terapeuci, badajmy, uważajmy, do których my terapeutów idziemy. To, co wam powiedziałem dzisiaj w konferencji, Ewangelia jest dla nas przewodem i kryterium do oceniania. Niech se cały świat mówi, jak chce. My ufamy Panu Bogu. Nie Jezus mówi, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już dopełnia się z nią cudzozłóstwem. Tu trzeba być ostrożnym w kwestii seksualności, bo to jest taka piękna rzecz, ale też i potwór. Jak się go rozbudzi, to potem nie ma jak go uspokoić. Dlatego tu trzeba ostrożnie do seksualności. Ale jest piękna i trzeba się ją cieszyć. To nie to, że jest B. Małżeństwo wręcz jest powołane do tego, żeby się dopełniać w seksualności. Jeżeli wychodzę za mąż czy żenię się, to ja mam to na myśli. Słuchajcie, jeżeli by któreś z małżonków ślubowała, a wykluczało możliwość pożycia, to związek małżeński jest nieważny. To jest też tak, że to jest pewna powinność kobiety względem mężczyzny i mężczyzny względem kobiety. Moralna powinność. Bo jeżeli tego brakuje, co innego, jeżeli brakuje, bo jest jakaś słabość i weszliśmy w jakiś kryzys, że kobieta czy mężczyzna nie mogą tego przeskoczyć, a co innego, że po prostu nie chcą, nie? To też nie jest tak. Są powołani do dopełniania się. To też nie jest łatwe. Jeżeli na przykład gdzieś wyniknęła zdrada po drodze, nie? I potem kobiecie wrócić do mężczyzny nie jest łatwo. Tak samo i z antykoncepcją, prawda? Na przykład sterylizacja. Też mam takie świadectwo, wam teraz powiem, pewnej kobiety, która gdzieś poddała się sterylizacji, bo mąż chciał i mówi, że to jest najgorsza rzecz, jaka ją spotkała, bo od tej pory się czuje jako prostytutka swojego męża. Bo mężczyzna ma obowiązek uszanować kobiety i jej niedyspozycyjność. A jeżeli on nie uszanuje tego przed małżeństwem, to cię uszanuje po. Dlatego nawet kwestia tego naturalnego planowania poczęć też nie jest głupia, bo ona gdzieś szanuje te cykle, które w nas są, zakłada umiejętność wstrzymywania się, żeby ta seksualność była piękna i utrzymywana cały czas w napięciu. Nie? Ja czekam na ten okres, kiedy mogę. Ona czyni się dla mnie czymś atrakcyjnym. Jeżeli ja to mam na co dzień, ile razy chcę, no to powszednieje, zaczynam szukać innych, prawda, przygód i atrakcji. O seksualność też trzeba dbać, nie? Chronić ją. Mówiliśmy w konferencji o tajemnicy. Nie? Tajemnica pociąga człowieka. Jeżeli seksualność jest odarta z tajemnicy, ona przestaje pociągać. W małżeństwie więc też jest czas wstrzemięźliwości. Nie wiem, to by trzeba było małżonków popytać. Pytajcie się ich, oni będą wiedzieć lepiej ode mnie w tej kwestii. Punkt trzeci, trzecie pytanie. Jak nie poddać się złudzeniu, że Bóg nawet w najtrudniejszych naszych doświadczeniach, etapach życia czuwa nad nami i chce naszego dobra? Że ten trudny etap nie jest jakąś karą Boga, tylko może nawet Jego łaską względem nas. Bóg nie jest sadystą. My często przedstawiamy sobie Pana Boga jako sadystę, który czeka na różne nasze upadki po to, żeby się nad nami znęcać. To nie jest Bóg. Bóg jest miłością, samą miłością. I Bóg nie karze nas dla swojej przyjemności. Tak jak mówiłem, celem kary Bożej jest to, żeby wzbudzić refleksję. I zawsze ta kara wypływa z tego, że to człowiek sam odsuwa się od Boga. A jak się od Niego odsuwa, to się wikła w swoją nieprawość, w grzech i ten grzech się na nim mści. To nie Bóg. Bóg jest Ojcem ciągle wychodzącym. Przypowieść o synu marnotrawnym. To ten syn, który poszedł od ojca, zostawił jego dobra, żył rozrzutnie, on sam na siebie ściągnął zło. Zło się odbija na człowieku. I dlatego człowiek czuje się karany przez Boga, ale Bóg nie karze w ten sposób. To jest konsekwencja naszego zła, kara jest. I to jest jakieś upomnienie się Boga od nas, żebyśmy mieli refleksję i wrócili do Niego. Dlatego jeżeli mamy ciężki czas, trzeba nam sobie zadać pytanie, czy jest to czas rzeczywiście, bo coś ja się gdzieś zabłąkałem i moje decyzje na mnie się odbijają i trzeba wrócić do Pana Boga i się nawrócić. Czy jest to noc duszy, poddanie próbie? Jeżeli tak, to Bóg jest zawsze. On przemawia do nas czasami przez ciemność. Nie wolno nam nigdy stracić tej ufności. Dlatego trudno jak nie poddać się złudzeniom. Dobre pytanie. Jeżeli wiara poddana jest próbie, nie jest łatwo. Wierzymy, że Pan Bóg nigdy nie wystawia nas na pokusy ponad siłę. Ale są momenty, kiedy to nie jest takie oczywiste. Dlatego myślę, że jedną z rzeczy najważniejszych jest przechowywanie w pamięci, jak na twardym dysku, tego, co Pan Bóg w moim życiu zdziałał i jak był blisko mnie. Pismo Święte, Księga Pisma Świętego jest spisaniem działania Boga w życiu narodu wybranego, tych momentów, kiedy On był namacalny dla nich. Dlaczego? Ponieważ kiedy przychodzi chwila ucisku, człowiek nie pamięta dobrego. To jest jakieś naturalne w nas. Przychodzi ucisk, ja nie pamiętam dobrego. Dlatego ja muszę mieć to spisane, albo na piśmie, albo wyryte w pamięci. Stąd rachunek sumienia to nie tylko rachunek z grzechów, ale to przede wszystkim powinien być rachunek z dobra, które otrzymaliśmy od Boga każdego dnia. Żebyśmy otwierali oczy na to dobro i trzymali to zapisane w nas na chwile trudne. Kiedy będzie ta dobroć Boga poddawana w wątpliwość, wtedy otwieramy szufladki, trudne sprawy. I wyciągamy kartkę. A, rzeczywiście, wtedy się mną opiekował, wtedy się mną, to i teraz mną się też opiekuje, nie? Święty Wincenty a Paulo przeżył taki kryzys wiary, bardzo mocny kryzys wiary, że nawet nie potrafił powiedzieć wierzę w jednego Boga. Wówczas miał taki zwyczaj, że podobno zaszył sobie w sutannie wyznanie Boga i kiedy go te wątpliwości napadały, nie był w stanie wzbudzić aktu wiary, przykładał tylko rękę do serca, gdzie to było wszyte i pokazywał na najbliższy kościół palcem. Nie? Pan Bóg czasami od nas żąda egzaminu wiary, ale to jest ku oczyszczeniu. Nie bójmy się kryzysów. Kryzysy są bardzo ważne, one nas motywują do stawiania pytań i do rozwoju wierze. Jak przez miasto przejdzie trzęsienie ziemi, to miasto się zawali, to drugie miasto, które na ruinach będzie wybudowane, będzie już bardziej roztropnie wybudowane. Bo wiemy, jaka konstrukcja wytrzymała, a jaka nie. Potem przyjdzie silniejsze trzęsienie ziemi, to znowu się zawali, budujemy trzecie miasto, które będzie jeszcze mocniejsze. Podobnie z kryzysami, które nas dotykają. Nie bójcie się kryzysów. Są trudne, trzeba mieć kogoś w kryzysie, do kogo mogę pójść, żeby nie zostać samemu w kryzysie. Ale kryzys jest błogosławieństwem. Czwarte pytanie. Przeczytam dosłownie, bo dobrze, że pytacie. Ja się cieszę, że pytacie szczerze. Będziemy wyjaśniać. Czy przyjmowanie opłatka, kiedy się uprawia seks przed ślubem, jest świętokradztwem? Znam wielu ludzi, którzy uprawiają seks przed ślubem, a potem się z tego spowiadają nawet co tydzień. Osobiście bym tak nie potrafiła, przecież taka spowiedź jest nieważna, skoro nawet się nie żałuje i tak się to znowu zrobi. Jak się w tym wszystkim odnaleźć? Pierwsza rzecz, przyjmowanie opłatka nigdy nie jest świętokradztwem, bo my nigdy opłatka nie przyjmujemy, tylko ciało pańskie. I tutaj jest kwestia, jeżeli opłatek na Wigilii można sobie przełamać i zjeść, to nie jest świętokradztwo. Natomiast co innego, jeżeli się zbliżamy do stołu pańskiego, a na stole pańskim spotykamy ciało i krew Chrystusa. Przepraszam, że to wyjaśniam, bo ja wiem, że tu jest w rozumieniu komunia nazwana opłatkiem, ale to też warto wyjaśnić, żeby mieć też ostrość pewnych wydarzeń, bo dla nas się opłatek z Wigilią kojarzy, a potem opłatek tutaj. Nie. Tutaj jest prawdziwe ciało i prawdziwa krew Chrystusa, który zaprasza nas do jedności z sobą. Eucharystia jest więc wyrazem naszej jedności z Panem, to znaczy, że chcemy z Nim być, kochamy Go. Uczestniczenie w Eucharystii jest przeszkodzone, jak jest grzech ciężki. Co to znaczy grzech ciężki? Kiedy ja w sposób świadomy, dobrowolny powiedziałem Bogu nie ważnej rzeczy, czyli łamiąc Jego przykazania. Czyli wiedziałem, że coś jest grzechem i Panu Bogu się nie podoba. Chciałem tego specjalnie. No i była to rzecz ważna, czyli złamałem przykazanie Boże. Święty Paweł mówi, że kto w takiej kondycji spożywa ciało i krew pański, sprowadza na siebie wyrok. Dlaczego? Bo fałszuje Eucharystię. On przystępuje do komunii, przyjmuje zewnętrzny znak wyrazu jedności z Panem, ale wewnątrz w tej jedności się nie znajduje. Jest to podejście zakłamane. Jeżeli powiedziałem Bogu nie, no to nie mogę do Niego iść, no bo to będzie zakłamanie moje. Dlatego jak jest wyjście? No powiedzieć Bogu tak, no proste. W jaki sposób powiedzieć Bogu tak, jeżeli jest grzech ciężki, albo przez spowiedź świętą, jest to jedyna droga sakramentalna, bo tak Pan Bóg chciał. Natomiast jeżeli nie mam możliwości spowiedzi świętej, nie mam możliwości, przez wzbudzenie aktu żalu doskonałego, czyli żałuję ze względu na niezwykłą moją miłość do Boga za to, co popełniłem. I wtedy mogę nawet do komunii przystąpić pod warunkiem, że przy najbliższej zdarzającej się okazji pośpieszę do spowiedzi świętej. Pamiętajmy, grzech nie jest tylko zerwaniem jedności z Panem, ale każdy grzech jest zerwaniem jedności z wspólnotą wierzących, z Kościołem. Nie wystarczy więc sprawy grzechu załatwić między mną a Panem, bo trzeba się pogodzić jeszcze z Kościołem. Po to spowiedź święta, gdzie przed Kościołem wyznajemy grzechy i prosimy o pojednanie. Przepraszam Cię, Boże, skrzywdzony w człowieku, przepraszam dziś wszystkich Was. Zgrzeszyłem, to moja wina jest. No, taka jest droga. Po to spowiedź święta. Więc jeżeli mamy grzech lekki, spokojnie do komunii możemy przystępować z grzechem ciężkim, tylko kiedy powiemy Panu Bogu tak. I teraz druga część pytania. Czy przyjmowanie, kiedy uprawia się seks przed ślubem, jeżeli jest to moje świadome, dobrowolne powiedzenie Bogu nie, złamanie Jego przykazania, to przyjmowanie Komunii Świętej jest grzechem. Jest grzechem. Dalsza część pytań. Jest bardzo dobre to pytanie. Znam wielu ludzi, którzy uprawiają seks przed ślubem, a potem się z tego spowiadają nawet co tydzień. Osobiście bym nie potrafiła. Słuchajcie, dalej, przecież taka spowiedź jest nieważna. Nie. Trzeba tu odróżnić trwanie w grzechu od słabości człowieka. Jeżeli w człowieku jest taka słabość, że ten człowiek nie potrafi sobie z tym dać rady, ale nie żyje w okazji do grzechu, to nawet by 10 razy upadł, a przyjdzie do spowiedzi i szczerze żałuje i ma postanowienie, że nigdy więcej, chociaż może mu to nie wyjdzie, to spowiedź jest zawsze ważna. Jeżeli jest alkoholik, podobna sytuacja analogiczna, uzależniony, i nie przejdzie tygodnia, żeby się nie upić, ale przychodzi do spowiedzi i szczerze żałuje, mówi: Boże, znowu się, prawda, wpakowałem w kabałę. Znowu zgrzeszyłem, upadłem, żałuję całym sercem. Boże, ja tego nie chcę. To jest ponad moje siły. Błagam Cię, pomóż mi. Ja już tego więcej nie chcę. Ja wiem, że pewno nie dam rady, ale ze swojej strony w tej chwili, w tej spowiedzi mówię nie, nie chcę tego całym sobą. Spowiedź jest ważna. Chociaż w przyszłym tygodniu z powrotem wróci. Jest to tak zwany grzech recydywisty, ciągłego powrotu. Jest pewien nałóg człowieka, a więc pewne uzależnienie człowieka. A jeżeli już jest uzależnienie, to jest takie osłabienie woli, że człowiek do końca nie jest wolny decyzyjnie i nie jest to w pełni wolne, może to w pełni wolne nie być. Podobnie może być z kwestią masturbacji, podobnie może być z kwestią pornografii, podobnie może być z każdym innym grzechem. Ważne, że moje nawrócenie jest szczere i wychodzę z sytuacji życia w okazji do grzechu. Bo jeżeli ja idę do spowiedzi z takim założeniem, no, wyspowiadam się, żeby komu nie przyjąć, ale i tak wrócę, nie? To nie ma sensu wtedy. Ale jak jest mocne postanowienie poprawy, to sens jest. I nie wracam do okazji do grzechu. To znaczy, prawda, właśnie idę do spowiedzi, tak, ja mam mocne postanowienie poprawy, ale wracam do domu, żyjemy razem i śpimy w tym samym łóżku i ups, znowu się wydarzyło, nie? Dlatego, jeżeli się mieszka razem, jest ten problem pożycia seksualnego, dopóki nie ustanie okazja do grzechu, no nie można udzielić rozgrzeszenia, prawda? Dlaczego? Bo ten człowiek no nie podejmuje żadnej pracy, żeby się z tego wykaraskać. Więc te dwie rzeczy trzeba rozróżnić. Natomiast jeżeli ktoś całym sercem żałuje, wraca, a potem upada, bo ma jakąś słabość naturalną, ale się nie tłumaczymy. Oj, ja mam słabość, panie, naturalną. Oj, jaka słabość, nie? Tylko rzeczywiście walczy, to choćby 77 razy upadł, to Panu Bogu jest to miłe, że przychodzi do Niego. I to nie jest świętokradzkie, jest to walka, jest to rozpaczliwa walka o czystość i o życie. I tak trzeba walczyć, kochani. Nie bać się wracać do spowiedzi nawet 77 raz i walczyć o Eucharystię, bo bez Eucharystii nie będziemy mieli siły, żeby się poprawić. Nasza siła jest w Eucharystii, w Panu. Mam nadzieję, że nikogo nie zaszokowałem. Czasami bywa tak w czystości, że to jest tak mocne, to katechizm pisze, w przypadku na przykład samogwałtu czy pornografii, że ta możliwość, że tak powiem, opanowania jest tak zredukowana, że człowiek już nie kontroluje tego i w ogóle no, ograniczona ma też odpowiedzialność. Nie? I wtedy, jeżeli porozmawia ze spowiednikiem, wszystko wytłumaczy, zobaczy na to wszystko, wtedy no, nie musi za każdym razem latać. Nie? Ale tu uwaga, żeby się nie usprawiedliwiać. Tu musi być walka na śmierć i życie. Panu Bogu mili są ludzie, którzy walczą. Ta walka czasami jest cenniejsza od świątobliwego życia. A może jakiegoś obłudnego. Piąte pytanie. Czy uważanie, o matko, wy mi się zamęczycie, czy uważanie aborcji przy ciężkich wadach płodu, na przykład wadach letalnych, czyli tych śmiercionośnych, czyli gdzie mamy pewność, że dziecko nie przeżyje, ale umrze, jest niezgodne z katolicyzmem? Dlaczego tak jest, skoro dziecko urodzi się martwe lub umrze zaraz po porodzie? Czyż nie jest mniejszym złem, aby umarło wcześniej, gdyż wtedy będzie mniej cierpieć? Kiedy umrze wcześniej, to nie ma problemu, ale jak się go zabije wcześniej, problem jest. Wierzymy bardzo głęboko, że jedynym dyspozytorem życia, jego dawcą i tym, który może go zabrać, jest Pan Bóg. A każde życie, nawet najmniej, najsłabsze, ludzkie każde życie, najsłabsze jest olbrzymią wartością. Jest olbrzymią wartością. Ciąża Emilii Wojtyłowej była zagrożona. Lekarz doradzał jej dokonania aborcji. Emilia zmieniła lekarza na lekarza żydowskiego pochodzenia, który pomógł jej dziecko donosić. Po porodzie Karola Emilia nigdy do sił nie doszła i wskutek pewno tego porodu i tych komplikacji najprawdopodobniej podupadła na zdrowiu i potem zmarła. ale jakby tak poddała się aborcji. Życie ludzkie, choćby kilka dni trwało, choć byłaby to komórka jajowa zapłodniona, zygota niezagnieżdżona, ono ma wielki sens dla Pana Boga i Chrystus już za tego człowieka umarł na krzyżu. Wierzymy bardzo głęboko, że dusza wiąże się z życiem. Kiedy po zapłodnieniu zygota żyje samoistnym życiem, mówi Kościół, to życie nie jest więcej życiem matki i nie jest więcej życiem ojca, ale jest życiem nowego człowieka, o którym nikt i o którego szczęściu nikt nie może decydować. My nie wiemy, czy w tych pierwszych etapach ono też nie jest szczęśliwe, nie mamy prawa mu tego odebrać. Jeżeli tak, to co, możemy przedłużyć to pytanie. W takim razie, dlaczego ograniczyć się do zabijania tylko i wyłącznie na poziomie embrionu, płodu ludzkiego? Czemu nie zabijać dzieci narodzonych, które cierpią? Czemu nie zabijać chorych nieuleczalnie? Eutanazja. Bo każde życie jest darem, jest cenne w oczach Bożych i ma swoją misję. Może to malutkie dziecko, które gdzieś przychodzi na świat, jest dotknięte wadą, jest ku uświęceniu matki i ojca, żeby inaczej zaczęli patrzeć na życie i żeby z wiarą to przyjęli. I tu jest prawdziwa odpowiedź, nie? Pomóc rodzicom z wiarą to przyjąć. Druga rzecz, czy mniej cierpi? Nie wiem, czy ktoś z was tutaj jest, kto studiuje biologię, embriologię. Pewnie jesteście mądrzejsi ode mnie. W którym tygodniu układ nerwowy się tworzy? W 14 dniu chyba się zaczyna tworzyć cewka nerwowa i układ nerwowy. Kiedy można badania embrionalne zrobić? Czy już wtedy można, żeby wiedzieć o patologii? Czy kobieta już wie, że jest w ciąży? To dziecko w łonie czuje. To my co? Ulżymy mu cierpieniu, że go zmiksujemy i porozrywamy i wyssamy. Pozwólmy mu się urodzić i niech Pan Bóg zadecyduje o jego śmierci i o jego życiu. Kolejna rzecz. Jaką mamy pewność, że badania embriologiczne są prenatalne, są stuprocentowo pewne? Ja nie wiem, nie jestem specjalistą, trzeba by się specjalistów pytać. Jeżeli by ktoś chciał, mogę dać znajomość, kontakt z konkretnym specjalistą, bioetykiem, który się dobrze w tych sprawach orientuje. Ja nie wiem, inna jest moja dziedzina. Na ile badania prenatalne są pewne, jeżeli chodzi o stwierdzenie upośledzenia? A może dają tylko duże prawdopodobieństwo, ale jeżeli jest choćby 1%, no to może warto. Znam osobiście osobę, której lekarze doradzali aborcji, ponieważ dziecko miało być upośledzone, urodziło się całkiem zdrowe i dobre. Mogę dać imię, nazwisko i adres, jakbyście chcieli, ktoś chciał zadzwonić i porozmawiać. To znaczy, słuchajcie, no to są rzeczy, które są bardzo problematyczne. Dlatego, kochani, zawsze Kościół mówi o bezpośrednim usuwaniu ciąży jako grzechu, jako złu wyrządzonemu przeciwko życiu. Jeżeli matka nie chce wychowywać dziecka upośledzonego, bo nie czuje się do tego wezwana i na siłach, niech je urodzi, niech zostawi. Nikt nie wymaga, żeby brała za niego odpowiedzialność, ale życie jest życiem dziecka i ono ma prawo decydować o swoim szczęściu i nieszczęściu. To się czasami tak mówi, szczególnie jak ktoś nie ma styczności z osobami niepełnosprawnymi, że one inaczej odbierają świat. To, co nam się wydaje wielkim cierpieniem, nie zawsze dla nich jest wielkim cierpieniem. Czasami bywa, że jest, ale czasami są szczęśliwe w swoim świecie, z zespołem Downa na przykład. Mają malutki świat, który jest piękny, może czasami piękniejszy od naszego. Są też takie, które cierpią, owszem, nie mówię, że nie. I tu jest wiele, wiele odpowiedzi. Zawsze bezpośrednie przerwanie ciąży jest więc grzechem, natomiast niepośrednie. Kiedy jest pośrednie przerwanie ciąży? Jeżeli życie matki jest zagrożone, matka ma prawo podjąć terapię ratującą ją, nawet jeżeli będzie to celem utraty dziecka. Jeżeli to będzie nie celem, tylko to chciałem powiedzieć, że to nie może być celem. Jeżeli to będzie kosztem utraty dziecka. Stąd wielkie święte w Kościele są to takie, które się nie podjęły terapii, żeby dać życie dziecku. Przepiękny jest obraz córki świętej Bretty Molla, która trzyma w dłoniach na placu świętego Piotra relikwiarz swojej matki, która miała wykrytego włókniaka macicy, ale nie zdecydowała się na leczenie, urodziła zdrową córkę, umierając po porodzie. Nie każdą kobietę stać na taki heroizm. Może podjąć leczenie, jeżeli celem nie jest zabicie dziecka, a jest to skutek poboczny. Jeżeli jest sytuacja taka, że wiadome jest, że dziecko nie przeżyje i może umrzeć także i matka, wtedy też nie ma problemu, tak na przykład w ciąży pozamacicznej. Jeżeli komórka jajowa zagnieździ się w jajowodzie, tam się rozrasta, wiadomo, że ona tam nie dojdzie do dojrzałości, spowoduje śmierć matki, boleści i tak dalej. Nie będzie na pewno sobie, ona już jest martwa w jakimś sensie, w swojej potencjalności. Wtedy można wyciąć, prawda? Natomiast ratuje się do końca jedno i drugie. Dobrze, kolejne pytanie. Jak jako katolik odnosić się do adopcji dzieci przez pary homoseksualne przy argumencie dzieci z domów dziecka? Gdy uważam dom dziecka za straszne miejsce i sama wolałabym mieć dwie mamy lub dwóch ojców niż być w domu dziecka. Czy to jest mniejsze zło dla dzieci być w domu dziecka? No problem jest bardzo złożony z kilku względów. Pierwszy wzgląd. Jaką mamy pewność, przepraszam bardzo, no nie chcę dotykać tego tematu, bo jest bardzo też i delikatny i tu bardzo szanujemy osoby, które mają zachwiania tożsamości, czy inaczej się odczytują. To jest też wielki dramat w życiu człowieka, bo gdzieś no, problem z samospełnieniem w tym wszystkim. Często się zdarza, że będąc w związku homoseksualne nie mają długiej żywotności. Nie jest to regułą. Nie jest to regułą, ale jednak tej żywotności długiej nie mają. Między innymi dlatego, że małżeństwo jest cementowane przez dzieci. Bardzo często mąż z żoną, nawet jeżeli mają kryzys, potrafią przetrwać ze sobą, bo mają wspólne dziecko. Słuchajcie, to jest coś pięknego mieć swoje dziecko. To znaczy, że to jest pół mnie i pół mojego męża. To jest coś pięknego. To jest, mąż mówi, to jest moje ciało i żona mówi, to jest moje ciało. I teraz, jeżeli patrzą się na to dziecko i nawet jest kryzys między nimi, to kochając ten kawałek, to pół siebie w tym, jako swoje, walczą o to, żeby przetrwać. To dziecko ich cementuje. Natomiast w przypadku związków homoseksualnych nigdy nie będzie pół mnie. Mogą być kombinacje genetyczne, ale to zawsze będzie od któregoś. A więc to dziecko już siłą rzeczy nie będzie tak cementujące jak w małżeństwie. Poza tym wiadomo, że seksualność i atrakcyjność seksualna potrafi przechodzić i się zmieniać. Także partner w związku homoseksualnym przestaje być atrakcyjny, odchodzą. Są wielkie dramaty tych ludzi. Bardzo często spotyka się, że jest po kilka tych związków i teraz biorę dziecko, łączę z dwójką, potem to się rozchodzi, przychodzi następny. No ktoś powie w rodzinach też się tak może zdarzyć, ale tam jest to ryzyko mniejsze. Jeżeli to jest rodzina chrześcijańska, czyli rodzina, która walczy o siebie. Która walczy o siebie. Jeżeli rodzina nie chce walczyć o siebie, to lepiej w ogóle, żeby dzieci nie miała, nie? Bo potem znajdują się w domu dziecka. Problem domów dziecka, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, ze swojej natury, bo tak jest świat stworzony, dziecko ma prawo do ojca i do matki. Ze swojej natury. A więc nie ma prawa do dwóch ojców czy do dwóch matek. Ta komplementarność ojca i matki w wychowaniu jest niezwykle konieczna. Jeżeli nie ma, bo coś się stało, umarł, zostawił, jest to krzywda, która się dokonuje na dziecku. No ale odpowiedzialność jest podzielona. Natomiast tu odpowiedzialnie ktoś powierza czemuś, co z natury nie jest. Dzisiaj mówiliśmy konferencję o naturze, nie? To dziecko ma prawo do ojca i do matki, do wychowania się w rodzinie. Natomiast problem domów dziecka jest o wiele skomplikowany i inny z tak zwaną legalną aborcją, ponieważ jak wielkie kłody pod nogi stawia się rodzinom, które chcą adoptować dzieci, to jest inna kwestia. I tutaj jest do przepracowania wiele. To trzeba spełnić olbrzymie wymagania, żeby móc adoptować dziecko. I to, że domy dziecka czasami są pełne, no to jest też i problemem pewnych procedur, które tam są. Więc problem jest skomplikowany. To nie jest tak, że jeżeli my pomożemy i pozwolimy parom homoseksualnym na adoptowanie dzieci, to problem domów dziecka będzie rozwiązany. Natomiast rzeczywiście to jest problem. Jeżeli my gdzieś nie odkryjemy tożsamości w sobie, to do końca nie będziemy zrealizowani. To jest wielkie cierpienie tych ludzi, którzy nie czują na przykład pożądania seksualnego do przeciwnej płci, którzy gdzieś muszą zabiegać o tę samą płeć, są zostawiani, rozczarowania miłosne, kolejne związki, które się pojawiają. Brak spełnienia się jako ojciec, jako matka, ten fizyczny, biologiczny, gdzie to jest to moje drugie pół, które byłoby bez jakichś elementów laboratoryjnych dokonywane. To wielkie cierpienie związane z osobami, które nie akceptują swojej tożsamości seksualnej, które gdzieś chcą zmienić swoją tożsamość seksualną, swoje ciało, bo nigdy nie będą stuprocentową mężczyzną. Kobieta nigdy, poddając się przemianie płci, nie będzie stuprocentowym mężczyzną, ani mężczyzna przechodzący w kobietę nie będzie stuprocentową kobietą. To będzie jakaś ułuda zawsze, to będzie zawsze jakieś cierpienie. To jest wielki dramat tych ludzi i trzeba naprawdę dla nich wielki szacunek. I nie wrzucajmy ich, błagam, do piekła. Bo to, że oni cierpią, to cierpią niewinnie. To, że mają ten los, to mają bardzo często niezasłużone. Oni nie wybierali tego. Zostali pokrzywdzeni. A muszą się w tym jakoś znaleźć. I nie wiemy, jak Pan Bóg będzie ich oceniał moralnie za to wszystko. Bo jeżeli ktoś jest dotknięty takim stanem, a nie jest w stanie zachować czystości, gdzie tutaj jest granica winy moralnej? To są rzeczy, na które trzeba patrzeć bardzo indywidualnie i nie pokrzywdzić człowieka. Natomiast nie może być tak, że my tego nie będziemy nazywać grzechem. Dlaczego? Bo jeżeli my to przytakniemy temu, to będziemy pozwalać i dawać ludziom zielone światła, by szli na tą drogę i się ranili. Człowiek musi gdzieś zawalczyć o powrót do swojej tożsamości, bo wtedy to jest jedyna szansa na powrót do normalności, jeżeli to jest możliwe. To jest bardzo trudny problem i też nie jestem specjalistą, nie chcę się wypowiadać, tym bardziej, że będzie w internecie i mogą różne być na to reakcje i komentarze. No ale cóż, tak myślę. No. Bóg jest wielkim miłosierdziem, wielką miłością. Miejmy szacunek do tych ludzi, którzy cierpią. Siódme pytanie, ostatnie. Jak w chwilach trudności, ciemności, nocy duszy uwielbiać Pana Boga tak autentycznie, nie wyklepanymi formułkami, ale uwielbiać Go, kiedy nawet trudno jest się zebrać do prawdziwej, głębokiej modlitwy? Módlcie się nocą duszy wtedy. Wołajcie swoim wołaniem egzystencjalnym, swoim bólem. Boże, nie jestem w stanie unieść tego krzyża. Nie mogę, nie wytrzymam sobą, przyjmij to. Oddaję to Tobie. Myślę, że największym uwielbieniem, wzorem uwielbienia jest śmierć Jezusa na krzyżu. My musimy pamiętać o rozróżnieniu emocji miłości od postawy miłości. Jezus, który umiera na krzyżu, nie ma emocji miłości. On nie kocha tego drewna tam. Ono jest dla Niego przekleństwem. Ale On ma postawę miłości. On tym bólem kocha, akceptuje. On się modli tymi emocjami sprzecznymi, które w nim są. Dlatego tak bardzo piękne jest ostatnie zawołanie Jezusa na krzyżu. Boże mój, czemuś mnie opuścił? Jezus dobrze wie, że Bóg go nie opuścił. Racjonalnie, świadomie, ale nie emocjonalnie. I nie boi się tych emocji wyrazić. I to jest jego modlitwa najdoskonalsza. Dlatego jeżeli jest kryzys, módlmy się kryzysem. Ofiarujmy Bogu kryzys. Na płaszczyźnie racjonalności, ale wyrażajmy te emocje. Piękny jest obraz Hioba, który jest doświadczony cierpieniem. Jest to taka scena, że ten Hiob siedzi na kupie gnoju, pokryty wrzodami, drapie się skorupą, nie? I przychodzi jego żona, która mu złorzeczy. No i mówi, złorzecz temu Bogu, złorzecz, no popatrz, co do ciebie doprowadził, nie? Ten obraz tej kobiety jest piękny. Dlaczego? Bo w teologii biblijnej żona jest częścią mężczyzny, ciałem mężczyzny. To jest taki obraz, który mówi, jakby część samego Hioba się buntowała przeciwko niemu i zmuszała go do złorzeczenia Bogu, nie? A Hiob mówi, nie będę złorzeczyć. Nagi wyszedłem z łona matki, nagi tam wrócę. Dobro przyjąłem z ręki Boga, zła przyjąć nie mogę. Tam nie ma emocji pozytywnych. Ta żona to jest cała właśnie sfera emocjonalna Hioba, nie? Kobieta tam symbolizuje to, która buntuje się przeciwko niemu, a on modli się tym buntem. Warto się modlić buntem.